Teraz otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 46. Mateusz 25, od wersetu 31 do końca tego rozdziału. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po swej lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Pozwólcie, że gwoli wprowadzenia pozwolę sobie na słowo polemiki odnośnie tego fragmentu Pisma Świętego. Tak szczerze mówiąc, trochę mi szkoda czasu na jakąś bardzo zawiłą i skomplikowaną teologicznie polemikę, ale dlatego, że zauważam, że we współczesnych kierunkach ewangelicznych, w sposobach interpretacji Pisma Świętego pojawiają się bardzo różne pomysły, jak interpretować Pismo. Pozwólcie, że ja podzielę się z wami króciutko, jak mówię, w formie wstępu, kilkoma myślami odnośnie tego tekstu. Po pierwsze, w wersecie 32 pojawia się takie stwierdzenie: i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, po grecku pantata entne, czyli generalnie wszystkie narody, wszystkie dokładnie grupy etniczne będą zgromadzone. I na podstawie tego określenia wyciąga się taki wniosek, że jest to tak zwany sąd nad narodami, czyli sąd narodów, sąd etna. Czyli nie sąd wszystkich ludzi, ale sąd, na którym nie będzie chrześcijan, nie będzie ludzi zbawionych, nie będzie dzieci Bożych. Jak powiedziałem wcześniej, pozwalam sobie na polemikę, bo śmiem polemizować bardzo zdecydowanie z takim poglądem, z takim podejściem do tego tekstu Pisma Świętego. Dlatego, że on jak gdyby wywraca ten tekst całkowicie, dlatego, że później pojawiają się dalsze komplikacje, mianowicie takie komplikacje jak stwierdzenie w wersecie 34: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczyć królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A więc skąd takie stwierdzenie wobec tych ludzi, jeśli w tym gronie nie ma zbawionych chrześcijan, nie ma ludzi odrodzonych? Skąd stwierdzenie do nich: pójdźcie, odziedziczyć królestwo przygotowane do założenia świata? Można oczywiście dalej komplikować ten tekst i powiedzieć, że tutaj nie chodzi o królestwo wieczne, tylko chodzi o królestwo, które Bóg zapowiedział w sensie tysiącletniego królestwa. Więc przygotowane królestwo, które tutaj jest dla narodów, czy dla tych sprawiedliwych, to jest tysiącletnie królestwo. Ale taka interpretacja nie sprawdza się, dlatego że werset 46 wyraźnie mówi, że odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A więc to królestwo to nie jest tysiącletnie królestwo, tylko to jest życie wieczne. Kaźń wieczna, a sprawiedliwi do królestwa wiecznego. Więc, drodzy, może powiem taką rzecz. A czym ten tekst różni się od tekstu 2 Koryntian 5:10? 2 Koryntian 5:10. Gdzie apostoł Paweł w sposób całkowicie bezpośredni mówi: albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. I tutaj już wyraźnie jest stwierdzenie: my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czy tylko to stwierdzenie w języku greckim bematus tu Christu, czyli sąd bema, sąd, ta trybuna Chrystusowa, wyklucza, czy jak gdyby rozdziela ten tekst od tego tekstu z Ewangelii Mateusza? Czy brak stwierdzenia w Ewangelii Mateusza sąd bema, bematos, definiuje to, że to nie jest to samo? Dla mnie to są zbyt słabe argumenty, żeby je przyjmować bezkrytycznie. Ten sąd Chrystusowy, a tutaj mamy Chrystus na tronie, zasiądzie, aby sądzić narody. Tutaj mamy sąd według uczynków, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Tutaj mamy ewidentne nawiązanie do tej sprawy, do tej kwestii. I drodzy, może przez to, że w moim życiu miałem taki okres, czy taki czas, że otarłem się o różne kierunki teologiczne i że, mówię otarłem się, bo nie chcę powiedzieć, że jakoś zagłębiony jestem w teologię. I przez to, że sam interesowałem się sprawą wydarzeń przyszłych, tak zwanej eschatologii, koncepcji i w najbardziej rozległej wersji sprawę sądu sprowadzona jest do siedmiu sądów jest sprowadzona w najbardziej rozległej teologii, takiej, nazwijmy to, eschatologicznej. W swoim życiu zacząłem stosować zupełnie inne podejście, inną zasadę. Tą zasadą chcę się z wami podzielić, a później przejdę do tekstu, który chcę tutaj wam omówić, czy jak gdyby sięgnąć do istoty, bo jak powiedziałem, nie chcę się zajmować polemiką, bo to nie to miejsce i nie ta chwila. W swoim życiu zacząłem stosować taką zasadę, że każdy fragment Pisma Świętego chcę przyjmować do swojego życia. Chcę, aby Bóg przemawiał do mnie przez każdy fragment Pisma Świętego. I nie mówię tak, ten jest, nie dotyczy mnie, bo jest dla jakiejś tam grupy. Ten fragment Pisma Świętego jest dla innej grupy. Tamten fragment Pisma Świętego jest jeszcze dotyczy innej grupy. Więc on w małym stopniu dotyczy mnie. Raczej chcę stosować zupełnie inne podejście. Boże, co chcesz powiedzieć do mnie przez ten fragment Pisma Świętego? On jest taki sam dla mnie i Bóg może dotknąć mojego serca przez ten fragment Pisma Świętego, przemówić do mnie, mogę zobaczyć siebie w tym fragmencie Pisma Świętego. Wierzę w to, że Duch Święty używa każdego fragmentu Pisma Świętego, aby przemówić do swojego Kościoła, aby przemówić do swoich dzieci. I to jest pierwsza zasada, której się trzymam. I druga zasada jest taka, że przyjmuję najbardziej oczywiste i proste zrozumienie tekstu. Tekst znaczy to, co mówi. Im prostsze wyjaśnienie, tym lepsze. Im bardziej skomplikowane i zawiłe, tym zapętlenie staje się coraz większe i węzeł gordyjski coraz trudniejszy do związania. Więc jeśli mogę was z tego miejsca zachęcić, jeżeli chodzi o podejście do Pisma Świętego, co was poprosić, zachęcić do takiego podejścia. Im bardziej oczywista, prosta interpretacja w tym moim zrozumieniu, lepsza i bardziej dotyka serca człowieka. Więc zasada upraszczania, a nie komplikowania. Nie zagłębiania się w coś, co później trzeba na różne sposoby podpierać różnymi sposobami. A więc już pomijając tę, jak powiedziałem, krótką polemikę, którą mógłbym przez godzinę prowadzić, ale nie w tym rzecz, nie o to mi chodzi, wróćmy do tych kozłów i do tych owiec. Wróćmy do tego obrazu, który tu jest przedstawiony. Pan Jezus, kiedy przyjdzie, zasiądzie na tronie swojej chwały, będą zgromadzone przed nim wszystkie etnos. Dla mnie to oznacza nic innego jak wszyscy ludzie. Tylko tyle oznacza. Będą zgromadzeni wszyscy ludzie. I Pan Jezus rozdzieli ludzi na kozły i na owce. A więc dzień sądu to dzień podziału. To dzień rozdzielenia. To jest zawsze trudne. To jest zawsze bolesne. Coś rozdzielić. Rozciąć. I teraz pozwólcie, że zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to charakterystyka owiec. Pan Jezus obrazem posłużył się, mówiąc o dniu sądu, a więc to nie jest nauczanie bezpośrednie, tylko posłużył się obrazem. Tak jak zresztą Jezus czynił. Jezus posługiwał się obrazami, byśmy mogli to lepiej zrozumieć. Więc mamy z jednej strony owce, z drugiej strony mamy kozły. Czym charakteryzują się owce? Bardzo prosto Pan Jezus zwrócił uwagę na bardzo proste rzeczy, mianowicie mówi tak: łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Czy owce uczyniły coś wielkiego? Czy to są jakieś super wielkie wyczyny? O czym mówimy? Co Bóg chce nam powiedzieć? Na co chce nam zwrócić uwagę? Co się przed Nim liczy? Czy liczą się heroiczne rzeczy? Czy liczą się proste czyny? Czy liczy się zwykłe, praktyczne chrześcijaństwo? Czy liczy się zwykłe, praktyczne życie z Bogiem na co dzień? To jest o tym mowa. Pamiętacie inny tekst Jezusa, gdzie jest powiedziane, gdzie przyjdą ci i mówią: Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, czyniliśmy cuda, znaki, wielkie rzeczy. Jezus powie im co? Nigdy Was nie znałem. A tu mówi do tych, którzy robili, bym powiedział, najprostsze, najzwyklejsze, zwykłe, codzienne sprawy życiowe i mówi: błogosławieni Ojca mego, wejdźcie odliczyć królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Charakterystyka owiec. A czym charakteryzują się kozły? Co jest powiedziane o kozłach? Co takiego złego zrobiły kozły? Jacy grzesznicy, straszne te kozły. Cóż ci grzesznicy zrobili? To jest powiedziane tak: łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pan Jezus nie wyciąga nie wiadomo czego z ich życia. Łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, byłem chory, a nie odwiedzaliście mnie. Można powiedzieć, charakterystyką kozłów jest to, że tak naprawdę nie jest tu pokazane, że uczyniły coś złego, tylko po prostu nie uczyniły nic. Kozły nie uczyniły nic. Tu nie są wyciągnięte ich grzechy, nie są wyciągnięte ich jakieś straszne przestępstwa, nie zwrócona uwaga na rzeczy, nie wiem, nazwijmy to jakiegoś grubego kalibru. Po prostu kozły nie uczyniły nic, mogę powiedzieć. Kozły były egoistyczne, kozły były skupione na sobie, kozły zajmowały się sobą, zajmowały się własnym życiem, nie dostrzegały nikogo obok siebie, myślały tylko o sobie. Kozioł jest obrazem egoistycznego człowieka, nakierowanego na własne potrzeby, skupionego na sobie. Owca jest obrazem osoby, która dostrzega coś więcej niż czubek własnego nosa. Która widzi w koło i widzi także potrzeby innych ludzi i ma tą gotowość, aby je zaspokajać. Więc gdybyśmy mieli zadać pytanie, jakie jest kryterium tego sądu opisanego w Ewangelii Mateusza? Co jest kryterium? Jakie przykazanie jest wzięte pod uwagę? Bardzo prosto. Przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest podstawą sądu, który tu jest opisany w Ewangelii Mateusza. To jest podstawowe kryterium. Jak wcześniej kiedyś w moim kazaniu jednym zauważyłem, że to nie są dwa przykazania, to jest jedno przykazanie. To jest jedno przykazanie, które składa się z dwóch członów. One nie istnieją oderwane od siebie, nie mają racji istnienia. Jeżeli ktoś miłuje Pana Boga, Jednocześnie w tym samym czasie jest to sprawa oczywista, że musi miłować bliźniego swego. Pan Jezus powiedział, czy Boże Słowo nam mówi, że ktoś nie miłuje człowieka, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest po prostu oczywiste. To musi być, to jest jedno przykazanie i według tego kryterium tutaj odbywa się sąd. I pozwólcie, że rozwijając tę myśl, chcę was zaprosić, to jest do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 25 do 37. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerycha do Jerozolimy i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? On rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Jest to rozmowa Jezusa z uczonym w piśmie. I na podstawie tej rozmowy chcę powiedzieć, że ten człowiek znał Pisma dobrze. To był człowiek, który był naprawdę obeznany z Pismem. On potrafił odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie Jezusa i precyzyjnie, szybko i poprawnie. To był człowiek obeznany z Pismem. To nie był człowiek, dla którego wola Boża objawiona w Piśmie była całkowicie zakryta. Więc można powiedzieć, teoretycznie był dobrze przygotowany, znał Pisma. My możemy stanąć razem obok niego. Też możemy dążyć do grona. Tylko że ten człowiek miał jeden problem. On miał problem z wykonaniem tego słowa. Jak Pan Jezus mu powiedział: idź, czyń, a będziesz żył, to on zaczął zastanawiać się, kto jest moim bliźnim. Na czym ma w ogóle to polegać, to czynienie tego przykazania miłości? Pan Jezus wtedy opowiedział mu przypowieść. Ta przypowieść odpowiada na 2 pytania. Kto jest moim bliźnim? Odpowiada na pytanie, co znaczy miłować bliźniego jak swojego samego. To przypowieść odpowiada na 2 pytania. I spróbujmy się przez chwileczkę chociaż zastanowić nad głównymi postaciami, które występują w tej przypowieści. Pierwsza postać to jest ten człowiek, który podróżował, który został napadnięty, poraniony. Więc można powiedzieć, nie wiemy o nim wiele. W każdym razie jest to podróżnik. Z Jerozolimy chyba w stronę Jerycha się udawał. Druga grupa, jaka występuje w tej przypowieści, to są ci zbójcy. I zbójcy to są ci źli, tak? Bo zbójcy to są ci, którzy co zrobili? Napadli. To są ci, którzy obrabowali. To są ci złodzieje. To są ci prawdziwi grzesznicy. To są ci, którzy czynią zło. A więc pojawiają się zbójcy. Oni obrabowali, napadli, poranili, prawie zamordowali tego człowieka, na wpół żywego go zostawili. Więc można powiedzieć tak, zbójcy to nie my, zbójcy to inna grupa. I dalej pojawiają się kolejne 2 osoby, mianowicie Lewita i kapłan. Bardzo porządni, przyzwoici ludzie. Przyzwoici ludzie, bardzo porządni. Oni przechodzą tą drogą i to nie jest tak, że nie zauważyli. Wyraźnie jest powiedziane, że oni zobaczyli nieszczęśnika, zobaczyli stan tego człowieka. I dowiadujemy się, że oni przechodzą mimo, a więc mają jakiś swój plan życiowy, gdzie zmierzają. Może się spieszą, może nie. Nie wiem, są w jakimś tam rytmie życia. Coś realizują. I nagle na tej ich drodze życiowej pojawia się, nazwijmy to, problem w postaci tego człowieka, który umiera, który potrzebuje pomocy, gdzieś jest samotny, tam nie ma innych ludzi. To nie jest tak, że jest obok szpitala, czy tam jest droga uczęszczana. Widocznie co jakiś czas tam się ktoś pojawiał na tej drodze, bo zbójcy też nie grasowali na drodze, na której był bez przerwy ruch. Więc sytuacja, nagle pojawiają się i oni widzą ten problem i co robią wokół tego problemu, którym jest ten człowiek? Omijają ten problem łukiem wielkim i dalej realizują co? Swoje życiowe plany. Nie zatrzymuje ich to. Można powiedzieć, nic mnie nie zatrzyma. Ja mam swój cel, mam swój plan, mam swoje sprawy, jestem w drodze, coś realizuję, spieszę się, nic mnie nie zatrzyma. Mogę zadać pytanie, co złego uczynił kapłan i lewita w punkcie zła obiektywnego? Co nie złego? To nie są, przecież kapłan i lewita to nie byli zbójcy. Można powiedzieć, zbójcy to są ci zbójcy, źli, ale kapłan i lewita, oni po prostu nie uczynili tylko nic dobrego. Nic, po prostu przeszli obok tej sprawy, przeszli obok tego problemu, poszli sobie. Wiecie? I na tej drodze pojawia się Samarytanin. Ktoś, kto, słuchajcie, też jest w drodze, też ma swoje plany. Ma osła, więc może jechał na handel do Jerycha. Nie wiem, no może był w trakcie załatwienia jakichś spraw biznesowych. I okazuje się, że ten człowiek zatrzymuje się, klęka obok tego nieszczęśnika, opatruje go rany, oblewa winem, oliwą. Wiecie, zabiera go na osła i prowadzi go do gospody. Tam jest powiedziane, że opiekował się nim może do wieczora się nim opiekował, a na koniec jeszcze wyciągnął pieniądze i zapłacił za jego leczenie. Mówi, masz tu, gospodarzu, pieniądze, co wydasz na leczenie? I mówi tak, jeżeli wydasz więcej, to gdy będę wracał, to co? To ci dopłacę, a teraz no, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, idę swoje sprawy załatwić, będę wracał, to po prostu dołożę ci resztę. Wiecie, nie chcę się skupiać nad Samarytaninem, bo jego postawa jest tutaj oczywista, ale chcę się zwrócić wam uwagę na kapłana i na lewitę, którzy nie uczynili nic. Oni nie zrobili nic złego w takim sensie wymiernym złego. Oni po prostu tylko nie uczynili nic. Obeszli problem, poszli mimo. Nawiązując do kozłów, chcę wam zadać pytanie, co uczyniły kozły? Na co Pan Jezus powiedział? Co one takiego złego uczyniły? One po prostu nie uczyniły nic w obliczu sytuacji, które były postawione na ich drodze życiowej, bo zmierzali, ich myśli były skupione na ich sprawach, zmierzali w swoją stronę. Problem kozłów i problem kapłana i lewity mogę nazwać problemem obojętności. Oni byli zobojętniali, byli nieczuli, byli obojętni na to, co się działo w ich życiu, czy z jakimi sytuacjami mieli w życiu do czynienia. Sprawdziłem sobie słowo obojętność w słowniku. Obojętność to jest pozostawanie obojętnym, nieczułym w stosunku do kogoś, brak zainteresowania kimś. Obojętny, nie okazujący zainteresowania, nie dbający o kogoś, nie budzący żywych uczuć, przytępiony. Osoba zobojętniała jest egoistyczna, jest skupiona na sobie, zajmuje się swoimi sprawami, zajmuje się własnymi problemami, próbuje rozwiązać je, a gdzieś tam może po świadomości myśli, jak rozwiąże wszystkie swoje problemy, to może też i dostrzegnę, to zobaczę jakiś problem innej osoby. Ale wiecie o tym dobrze, że w życiu nie ma takiego okresu, że są wszystkie problemy nasze rozwiązane. Czy miałeś taki okres w życiu, że miałeś wszystkie problemy rozwiązane? Takie myślenie jest zupełnie nieuprawomocnione. Jeżeli ja będę czekał na to, żeby cokolwiek zrobić do momentu, w którym wszystkie moje problemy zostaną rozwiązane, to chcę ci powiedzieć, nigdy, przenigdy się nie doczekasz. Nigdy. Zawsze będziemy mieli w życiu coś do zrobienia, zawsze będziemy mieli w życiu coś do załatwienia, zawsze będziemy mieli w życiu jakąś ważną sprawę, naglącą, palącą potrzebę. Zawsze. Ten człowiek, Samarytanin, tak samo był i gdybyśmy z nim rozmawiali, gdyby było więcej o nim powiedziane, zobaczylibyśmy, ile palących potrzeb w tym momencie realizował, pilnych zadań. Samarytanin. Ale ta sytuacja go zatrzymała. Bóg, wiecie, on nie szukał tej sytuacji. To nie był człowiek z jakiejś organizacji humanitarnej. To nie było tak, że on się zapisał do jakiejś organizacji i teraz, gdzie są jakieś problemy? Gdzie są? Tam gdzieś może w Czadzie dzieci umierają z głodu, w Afryce, w Nigerii, czy może w Pakistanie. Gdzie są jakieś problemy? Gdzie przeszło tornado? To nie była tego typu postawa. Ten człowiek po prostu był w rytmie codziennego życia. On po prostu jechał w jakichś sprawach do Jerycha, szedł po prostu tą drogą. Nie szukał tej sytuacji i my nie musimy szukać żadnych tego typu sytuacji, chociaż mogę powiedzieć tak, że może to być szlachetne. To może być to szlachetne. Te rzeczy dzieją się w naszym życiu. One są na naszej drodze, kiedy idziemy, kiedy coś robimy, kiedy zmierzamy w jakimś kierunku. Pojawiają się same takie okoliczności. I my możemy po prostu powiedzieć tak, no ja jestem tak w tym momencie obciążony, zajęty, no przykro mi, robię wielki łuk, żeby po prostu obejść jak największym łukiem i po prostu dalej realizuję swoje cele, swoje zadania. To, co jest przede mną, obojętność. To zauważam w tej przypowieści, to zauważam w nauczaniu Jezusa w stosunku do kozłów. Szczególnie ta kwestia jest uwypuklona. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. A czy Bóg jest obojętny? Czy Bóg przechodzi mimo? Czy Bóg powie, ten problem mnie nie interesuje, nie zauważam go? Co by było, gdyby Bóg był zobojętniały, powiedzcie mi? Co by było, gdyby Bóg przechodził mimo? Co by było z moim życiem, co by było z twoim życiem, gdyby taki był Bóg? Kiedy Bóg zobaczył niedolę ludu izraelskiego w Egipcie, gdy byli ciemiężeni, wykorzystywani, gdy ich dzieci były mordowane zaraz przy urodzeniu, powiedział, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Napatrzyłem się na tą niedolę. On nie powiedział, to mnie nie obchodzi. Zobaczyłem tą niedolę, napatrzyłem się na tą niedolę. I powiedział, ja muszę coś z tym zrobić. Bóg nie był obojętny wobec tej sprawy. Kiedy w czasie głodów, w czasie króla Achaba, proroka Eliasza, gdy był wielki głód w Izraelu i gdy był wielki głód na tamtym rejonie, 3 lata nie padał deszcz, ogromna susza i Bóg widział samotną matkę, wdowę w Sarepcie i wiedział, że ta kobieta nie przeżyje, że ta kobieta umrze. To powiedział, to mnie nic nie obchodzi. Nie, on tam posłał Eliasza, powiedział, idź tam Eliaszu, tam jest kobieta, do której ja widzę jej serce. Ja chcę, żeby ona przeżyła. Chcę, żeby miała chleb do końca głodu. Bóg tam posłał swojego sługę do niej, aby ona mogła przeżyć. A co z mieszkańcami Niniwy? 120 tysięcy ludzi, o których Bóg powiedział, oni nie potrafią rozróżniać między dobrem, a między złem nie potrafią rozróżnić. I kiedy Jonasz siedział pod tym krzewem rycynowym i ten krzew mu usechł i on zaczął się złościć na Boga, że mu ten krzew usech, to Bóg mu powiedział, ty się użalasz nad sobą, że ci gorąco, że ci się leje z czoła, a ja nie miałbym się użalić nad 120 tysiącami ludzi, którzy nie potrafią rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co złe. Bóg przymusił, powiedział wręcz Jonasza, aby poszedł do tej Niniwy, bo tak to możemy nazwać. Wręcz go przymusił, żeby poszedł i ogłosił tym ludziom upamiętanie. I ogłosił, żeby ci ludzie mogli zmienić swoje życie. Bóg nie był obojętny wobec nieszczęść, tragedii, wobec ludzi, którzy żyją na tym świecie. Gdyby Bóg był obojętny, do dziś żylibyśmy we własnych grzechach. Do dziś bylibyśmy we własnych grzechach. Dlatego, że Bóg nie był obojętny na to, co się stało w Edenie. Dlatego, że Bóg nie był obojętny na to, jak wyglądało moje życie, zanim Go poznałem, to On posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby umarł dla mnie na krzyżu. Dlatego, że nie był obojętny, ale jest powiedziane, że tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował mnie, tak Bóg umiłował nas, że swego Syna dał, żebyśmy mogli mieć życie wieczne, mogli w Niego wierzyć. Bóg nie był obojętny wobec problemu naszego grzechu i innych problemów. Jezus, kiedy był na ziemi, nie był obojętny. Gdy widział człowieka trędowatego, to nie powiedział do niego, trędowaty, trzymaj się 50 metrów ode mnie z dala, bo tyle się będziesz trzymać, 50 metrów ode mnie z dala. I krzyczeć z daleka, że jesteś trędowaty. Tylko Jezus, kiedy ten człowiek podszedł do niego z problemem, to Jezus jest powiedziane, użalił się nad nim, ulitował się nad nim. nie był wobec niego obojętny, powiedział, to jest twój problem, to jest twój trąd. Ja nie mam z tym nic wspólnego, ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, że ty jesteś trędowaty. A kiedy kondukt pogrzebowy wychodził z miasteczka Nain i wszyscy byli w rozpaczy, bo jedyny syn samotnej kobiety zmarł, to Pan Jezus powiedział, no co mi, no idzie kondukt pogrzebowy, niech sobie przejdzie. Zróbmy miejsce, uczniowie, niech oni szybko na ten cmentarz dojdą. Więc powiedział, nie, zobaczył problem. Jezus nie był obojętny. I na to chcę Wam zwrócić uwagę dzisiaj. I to chcę pokazać na podstawie tego nauczania z Ewangelii Mateusza, na podstawie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, że problem w naszym życiu nie polega na tym tylko, że my robimy coś złego. Że problem nie polega na tym, że my jesteśmy zaangażowani w jakieś tam stany grzechu, stany nieprawości. Że nie na tym polega tylko problem. Bóg pokazuje w swoim słowie, że jednym z większych problemów ludzkości to jest stan obojętności. Stan obojętności. Na to zwraca uwagę. Czy jestem obojętny? Czy jestem nieczuły? Czy zasnąłem? Mogę powiedzieć tak, co mi możecie zarzucić? Nie robię nic złego przecież. Dzieci ciągle tak mówią. Co ja takiego złego zrobiłem? Ja nie robię nic złego. Ale Bóg się nie pyta o to, czy nie robisz coś złego. Bóg się pyta, czy byłem głodny, dałeś mi jeść? Byłem chory, odwiedziłeś mnie? Byłem głodny, nakarmiłeś mnie? Byłem spragniony, podałeś mi coś do picia? Czy przyszedłeś mimo? Obojętność przechodzi mimo. Pamiętajcie o tym. Obojętność przechodzi mimo. Idzie dalej za swoimi sprawami życiowymi. Jest zadowolona, bo jej się powodzi. Jest zadowolona, bo realizuje swoje cele. Jest zadowolona, bo osiąga coraz więcej. Jest zadowolona, bo jej się w życiu powodzi. Jest obojętność, jest zadowolona. Do czasu jest zadowolona. A Samarytanin ma problem, bo się dzień spóźnił, bo wydał pieniądze, bo go to kosztowało, bo żona może się zdenerwowała, że o dzień dłużej zatrzymał się w podróży. Nie było SMS-a, żeby je wysłać. Kochanie, muszę zatrzymać się, bo jest człowiek w potrzebie. Nie było takiej możliwości. Chcę wam powiedzieć tak, że współczesnym zagrożeniem dla nas dzisiaj, to jest to, że będziemy stawać się obojętni. Chcę wam to powiedzieć prosto. To jest potężnym zagrożeniem dzisiaj dla współczesnego człowieka, dla współczesnego Kościoła, dla mnie i dla ciebie, że będziemy stawać się obojętni. Jaka jest cecha Kościoła w Laodycei? Nie wiem, czy pamiętacie charakter tego Kościoła. Ten Kościół w Laodycei mówi tak, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Jest to Kościół, który jest całkowicie skupiony na sobie. Jest to Kościół, który jest jak narcyz, który patrzy odbicie lustrzane i mówi, jaki jestem piękny. Mówi, jaki jestem piękny. Co mi jeszcze potrzeba? To jest taki Kościół, który cały czas przegląda się w lustrze i mówi, jaki ja jestem wspaniałym Kościołem. Super jest. Świetnie jest. Ale Pan Jezus mówi, jesteś goły, nędzny, pożałowania godny. Mimo tego, że masz sukces, to był Kościół sukcesu. W Laodycei Kościół to był Kościół sukcesu. W oczach Boży Kościół godny pożałowania. Kościół egoistyczny, obojętny, skupiony na sobie, jak gdyby karmiący się samym sobą. Karmiącym się poczuciem tego, kim jest, jakim jest wspaniały. To mu dawało siłę do życia. Nie Chrystus był jego źródłem życia, tylko przyglądanie się sobie, mówienie, jestem wspaniały. I stąd energia życiowa była czerpana z tego. Tak ludzie też czerpią swoją energię życiową. Wiecie, wczoraj nie mogłem być na dawnej Zamkowej. Wiecie, dawna Zamkowa, bo to już nie jest ta Zamkowa. Oni się wyprowadzili w tym tygodniu, który się skończył, wyprowadzili się z Zamkowej i zamieszkali na Nowogródzkiej. Wczoraj mieliśmy pierwsze nabożeństwo na Nowogródzkiej, w tym nowym miejscu. Wiecie, moje serce było tak poruszone. Wiecie, to jest tak piękne miejsce. Wiecie, Bóg, żeby w taki sposób Bóg zatroszczył się o ubogich, biednych, bezdomnych, odartych, chorych. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić piękniejszy rejon Krakowa do mieszkania. Nie wiem, ja, słuchajcie, domek, piękny domek z ogrodem przy parku. I to Bóg robi dla kogo? Gdzie widziałem brata Jorka, któremu lały się łzy z oczu. Ze wzruszenia i ze szczęścia, żeby podziękować Panu Bogu. Powiedzieć, Boże, nie spodziewałem się, że możesz tak wiele dla nas uczynić. To jest to, że Bóg troszczy się o takich ludzi. Bóg się pochyla nad takimi ludźmi, chcę wam powiedzieć. Bóg się pochyla. A my co? Kim jestem? Gdzie jestem? Wiem, co mi grozi dzisiaj. Grozi mi to, że będę obojętny wobec zgubionych w tym świecie. Grozi mi to, że będę totalnie, kompletnie obojętny wobec zgubionych w tym świecie. Po prostu nie będę miał tej wyrazistości. No, żyją sobie, jakoś tam sobie żyją, radzą sobie lepiej lub gorzej w życiu. Będę obojętny wobec zgubionych. Drodzy, kiedy dzisiaj w tym okresie myślimy o tym, że mamy nowe pomieszczenie na osiedlu Górali i mamy je gdzieś w moim sercu, jest to, żeby to tak naprawdę ładnie urządzić, żebyśmy się tam dobrze czuli. To, o czym myślę, o czym myślimy, żeby nam tak dobrze było tam? A czy może nie warto pomyśleć? Boże, a może tam jakiś grzesznik znajdzie zbawienie? Może tam jakiś chory znajdzie uzdrowienie, może jakiś zraniony znajdzie pocieszenie. Czy myślę tylko, żeby mi było tak dobrze, tak wygodnie, tak nazwijmy to prestiżowo w moim życiu? O co chodzi? Obojętność wobec zgubionych, obojętność według problemów, z którymi się spotykam w tym świecie na co dzień. Może wam zacytuję przypowieści Salomona 3, 27-28. Przypowieści Salomona 3, 27-28. Czytamy takie słowa. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego, idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro, jeżeli możesz to teraz uczynić. Jeśli to leży w twojej mocy, bo ja nie mówię, że jesteśmy w stanie wykarmić głodujące dzieci w Afryce. Jeżeli coś leży w twojej mocy, nie wzbraniaj się zrobić to. Nie mów przyjdź jutro albo pojutrze, bo dzisiaj jestem zajęty, nie mam czasu. Boże Słowo nas do tego zachęca. To chcę wam też powiedzieć świadectwo z tego miejsca. Od jakiegoś czasu zauważyłem to, że wiecie, jako zbór, nie wiem, tak jakoś się stało, że zaczęliśmy nasze środki finansowe, które mamy, przeznaczać na dobre cele. Ja tak wierzę, na dobre cele. I to są duże kwoty. Na końcu roku będziecie mogli zobaczyć, to są naprawdę pokaźne kwoty. I chcę wam to powiedzieć jako świadectwo z tego miejsca. Im więcej dajemy, tym więcej mamy. Nie dlatego dajemy, żeby mieć więcej. Jestem daleki od tego sposobu myślenia. Ale jeśli dajemy, to wierzę, że Bóg po prostu... Ja nigdy tak nie myślałem, żeby dawać po to, żeby mieć. To w ogóle jest jakieś, nie wiem skąd to myślenie. Jeżeli chcę mieć serce po to, żeby dać, to dzisiaj mogę powiedzieć, jak widzę, jak Bóg staje, jak Bóg błogosławi. Jak Bóg przyznaje się do pewnych rzeczy. I to wam powiem, co powiedziałem wcześniej. Jeśli zacznę myśleć tak, a jako zbór mamy potrzeb, wiecie ile? Gdzie mamy potrzeb? Te wszystkie pieniądze, które mamy, to abyśmy wrzucili do naszych potrzeb, to by nawet tylko dno zakryło. Jeśli będę czekał, żeby coś dać wtedy, kiedy już będę nasycony, moje wszystkie potrzeby będą zaspokojone. Chcę ci powiedzieć, nigdy, przenigdy nie zrobisz niczego. Niczego. Dzisiaj jest ten dzień. Teraz jest ten dzień. Na zakończenie. Kozły, kapłan i lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, co oni zrobili? Przede wszystkim byli obojętni. Przechodzą mimo. Nic ich nie obchodzi. Przechodzą mimo. owce z tej przypowieści zatrzymały się. Samarytanin się zatrzymał. Moje wezwanie, moja modlitwa na koniec o samego siebie, o moje życie, o wasze życie jest taka. Panie, zbadaj moje serce. Bo uczonymi w piśmie to my już jesteśmy. Już potrafimy odpowiedzieć, które przykazanie jest najważniejsze, jaka jest inna wiedza biblijna. Jak odpowiedzieć, to my już my to potrafimy zrobić. Lepiej lub gorzej, ale potrafimy. A jak trzeba, to się nawet pospieramy z 3 godziny. I wyjdziemy z niczym. Pytanie jest inne. Pan Jezus w ogóle się to nie pyta w tym momencie, co my wiemy. My wiemy dużo, jeszcze więcej wiedzieć będziemy, bo dzisiaj są otwarte możliwości poznawcze. Odpieczętowane księgi, aby wzrosło poznanie. Ono wzrasta, po prostu to poznanie jest coraz większe, ono rośnie. Ale Pan Jezus na sądzie nie zapyta się o jakość i wielkość Twojego poznania. On się pyta o życie. O moje i Twoje życie się pyta. W co je lokuję? W jaką stronę je popycham? Czy przechodzę mimo, czy się zatrzymuję? I na zakończenie werset list do Rzymian 5:5. Jeżeli czujesz się dzisiaj pusty, wyjałowiony, czujesz się wypalony, albo czujesz się taki bezsilny, tam jest powiedziane, że miłość Boża przez Ducha Świętego jest rozlana w sercach naszych. My nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. My tylko po prostu musimy się zbliżyć gdzie? Do źródła, do źródełka. Że ja czuję się wypalony, powiedzieć, ja już nie mam siły na cokolwiek, to Bóg mi mówi, to dlaczego tak daleko odszedłeś od źródła? To dlaczego nie pijesz ze źródła, a to źródło da ci siłę, rozleje miłość w twoim sercu? To dlaczego się karmisz na jakimś obcym pastwisku? No to pewno, że nie będziesz miał siły. Kto się pyta, czy jesteś przy źródle? Przy źródle jest miłość Boża rozlana. Przy źródle, jeśli napijesz, to będziesz miał siłę się zatrzymać. To będziesz miał siłę zrobić to, co zostaje postawione na twojej drodze. Drodzy, i zachęcam, abyśmy się mogli wspólnie pomodlić. Powstańmy.